Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko. Rozgorzała, sztucznie moim zdaniem podgrzewana, dyskusja na temat polskiego faszyzmu. Przygotowując dzisiejszą audycję poświęconą Bronisławowi Wilsztajnowi, trafiłam na rozwinięcie problemu faszyzmu w książce Demokracja limitowana, czyli Czemu nie lubię III RP. Książka okazała się 5 lat temu, ale spojrzenie Wilsztajna na tę sprawę jest nadal aktualne. Pod tytułem Jak faszyści zastąpili bolszewików możemy przeczytać: od jakiegoś czasu skojarzenia z komunizmem zastąpione zostały asocjacjami z faszyzmem. Można przyjąć, że to kolejny stopień brutalizacji języka i destrukcji debaty publicznej. I Wilsztajn kończy dłuższe, wnikliwe rozważania stwierdzeniem: dziś chodzi o to, aby przeciwnika skojarzyć z faszyzmem. Wtedy pozbawiony zostanie jakichkolwiek praw. Teksty Wilsztajna ma charakter demaskatorski. Przenikliwość publicystyczna Wilsztajna, ostre pióro i świetne diagnozy zyskały mu uznanie czytelników. Innymi nieco prawami niż publicystyka rządzi się twórczość pisarska Wilsztajna. Tu autor pozwala sobie przetwarzać rzeczywistość, wprowadzać fikcyjnych bohaterów obok tych, którzy mają czytelne pierwowzory i układać według własnego pomysłu literackie światy. Jedno łączy jego dokonania – wierność wartościom, które leżą u podstaw człowieczeństwa i polskości. To podkreślano, wręczając Bronisławowi Wilsztajnowi w Bibliotece Kurnickiej statuetkę Pana Cogito, przyznano mu przez kapitułę akademickich klubów obywatelskich. Uroczystość odbyła się 20 stycznia tego roku. Poprzedziły ją w Bibliotece Raczyńskich spotkanie autora z publicznością i sesja naukowa z udziałem wybitnych literaturoznawców, którzy analizowali twórczość powieściową Wilsztajna. Dziś zrelacjonuję Państwu pierwsze z tych wydarzeń.
Bibliotece Raczyńskiej. Spotkanie poprowadzi pan Maciej Mazurek, a ja pozwolę sobie na prywatną uwagę. Bardzo się cieszę, że jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy polskich jest naszym gościem.
Dziękuję bardzo. Biografia, którą można rozdzielić kilka osób. Osobowość fascynująca i co muszą przyznać nawet jego wrogowie. Ulegając pewnym takim sentymentalnym skłonnościom, powiem, że Bronisław Wilsztajn jest ikoną wolnego dziennikarstwa. Przede wszystkim cechuje go to, co jest niezwykle ujmujące i bardzo dla polskiej wspólnoty politycznej ważne, mianowicie duch republikański. Styl myślenia wyrasta z tego, co jest najlepsze w kulturze zachodniej, mianowicie z tradycji sokratejskiej. Dla mnie osobiście zawsze Bronisław Wilsztajn był przede wszystkim pisarzem, natomiast w kulturze polskiej przez wiele lat oczywiście było to kwestionowane. Ja myślę, że wynikało to przede wszystkim z tego, że wbrew pozorom powieść jest pewnym skutecznym narzędziem jednak mimo wszystko walki o zmianę świadomości, tak? O pokazywanie ludziom czytającym, elicie, bo de facto o kształcie społeczeństwa decyduje elicie, jak ta prawda wygląda. Zatem chciałbym też, żeby to dzisiejsze spotkanie było spotkaniem przede wszystkim z pisarzem, natomiast nie z politykiem, dziennikarzem, czy działaczem społecznym, w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Pisarzem i artystą o fascynującej biografii. Czytając W cienie moich czasów, znakomitą, piękną, wspomnieniową książkę, natrafiłem tam na fragmenty, które są taką analizą samoświadomości artysty. I co mnie uderzyło? Bronisław Wilsztajn zaczynał jako artysta romantyczny, a dzisiaj jest klasykiem. Czy zgodzisz się z taką klasyfikacją? Znaczy, powiem tak, zauważyłem, że jest to pewna droga, którą artyści w europejskiej kulturze przechodzą od czasów romantyzmu. Goethe jest takim punktem odniesienia. W młodości romantyk, szaleniec, a z czasem forma i mądrość jako zasada konstytuująca twórczość.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i Państwu, i Pani Dyrektor za takie miłe wprowadzenie i Państwu, że zechcieli przyjść. No i Maćkowi oczywiście bardzo za to, że zechciał poprowadzić to spotkanie ze mną. Na pytanie, czy jestem jak Goethe, no to z przyjemnością odpowiem, że czemu nie. Natomiast jeśli by chodziło o opowieść o tym z tymi romantykami czy klasykami, no to jest właśnie sprawa bardziej złożona. Ja uważam, że nie ma polskiej kultury bez romantyzmu. No i to chyba to jest dość banalne, co ja mówię. Także ten polski romantyzm jest czymś bardzo specyficznym. On nie jest taki sam jak te inne romantyzmy zachodnie. On jest inny, moim zdaniem ciekawszy z różnych względów. O tym można by długo mówić. I nie sposób, będąc polskim pisarzem, znaczy sposób, oczywiście wszystko można powiedzieć, ale ja bym tego nie chciał mówić, ponieważ na początku, zacząłbym może od tego, że na początku, w 90 roku chyba to było, na początku lat 90, pewna znana polska literaturoznawczyni, moim zdaniem przeszacowanej wartości, ale mniejsza o to, ale na pewno bardzo znana, ogłosiła, że skończył się paradygmat romantyzmu. A co to znaczyło? No to znaczyło według niej, że to już właściwie osiągnęliśmy jako społeczeństwo wszystko, co można było osiągnąć i dlatego teraz literatura nie może się, znaczy nie ma po co się zajmować społeczeństwem, które już wszystko osiągnęło i teraz będzie się zajmowało wyłącznie indywidualnymi sprawami, też pytanie, czym się będzie zajmowało. Więc powiedzieć, że to jest naiwne moim zdaniem, to jest nic nie powiedzieć. Po pierwsze, bo nigdy nie osiągniemy wszystkiego, historia się nie kończy. To wszystko są tak naiwne i infantylne wyobrażenia, że aż dziw bierze, że nie tylko dorośli, ale ludzie, którzy podobno pracują w sferze intelektu, mogą takie rzeczy opowiadać. Ale w tym wypadku chodzi o sprawę oczywiście dużo głębszą, bo jest pytanie, no jakbyśmy tak wszystko osiągnęli, to po co literatura? No mi się zawsze wydaje, czy literatura wyrasta, czy w ogóle sztuka wyrasta właśnie z takiego poczucia napięcia, niezaspokojenia, zderzenia z rzeczywistością. A u świadomego artysty również z tego, że ma właśnie tą świadomość, że jest w sposób nieunikniony, uwikłany w dzieje wspólnoty. I to jest mniej więcej, to też jest sprawa romantyczna. Oni mieli tego głęboką świadomość. I ci, którzy w tej chwili właśnie mówią, że oni to tam się uwalniają od tego, że oni właśnie to przekraczają, jak się przyglądamy, to zwykle okazuje się, że oni po prostu nie rozumieją, co mówią. A jeżeli chodzi jeszcze o tych klasyków, to świadomość formy jest niezbędna, no bo forma jest sposobem wyrażania się. Zresztą nie ma tym podziałów na formę i teraz jest oczywiście umowny bardzo. W ogóle literatura jest pracą w języku. Język jest takim medium kulturowym, że nas kształtuje, tworzy. To jest taka jeden z absolutnie podstawowych elementów kultury, która czyni z nas ludzi. A ta kultura występuje w określonych wariantach. My żyjemy w Polsce i mówimy po polsku, a więc dla człowieka parającego się literaturą, to jest praca w języku, z którego pewne rzeczy stara się uwolnić, nazwać. I tutaj te podziały na te klasyczne, romantyczne, romantycy mieli doskonałą świadomość formy. Mickiewicz, no to jest nieprawdopodobna świadomość formy. Jak się czyta no pierwsze z brzegu elegie, to co się widzi, to nieprawdopodobną świadomość formy.
Uwikłany w dzieje wspólnoty, Wilsztajn pisze powieść Czas niedokonany. Nasza opowieść mogłaby się zacząć ponad 100 lat temu. Posłuchajcie. W miejscowości Kurów, niedaleko Pińska, na rozległych lesistych płaszczyznach, które należały wtedy do Rosji, a przedtem były ziemiami wymazanej z map ponad 100 lat wcześniej Polski, żył Żyd Baruch Brok z żoną Dobą i piątką dzieci. Mieszkali tam wtedy różni, Rusini, Polacy i Żydzi, prawosławni, katolicy, starozakonni. Nie zawsze wiedzieli, kim są. Wiedzieli, że są tutejsi. Wiedzieli, do jakiej cerkwi albo jakiego kościoła chodzą i kto tam odprawia modlitwę. Żyli obok siebie, czasami ze sobą. Ale Żydzi byli inni. Wiedzieli, kim są, a sąsiedzi wiedzieli, że są obcy. Nad wszystkim rozpościerało się ogromne niebo. Sklepienie świecące za dnia, iskrzące się światłami w nocy. Niekiedy zasnuwało się, chowało za opony chmur i gubiło we mgle. Miejscowi wiedzieli jednak, że jest i odsłoni się znowu, wystarczy poczekać, aby jak zawsze zobaczyć jego wspaniałość. Rodzinie Broków nie powodziło się źle. Mieli ładny dom z zadbanym ogródkiem, furmankę i konia. Doba troszczyła się o dwie krowy i spore stadko drobiu. Mieszkali na skraju miejscowości. Baruch był kupcem, handlował skórami. Nie to jednak zajmowało go najbardziej. Był cadykiem. Nazywano go cudotwórcą. Niekiedy znikał z domu na długie godziny. Bywało, że pół dnia albo dłużej. Na pytanie Doby odpowiadał uśmiechem. Niekiedy widziano go, jak stał na łące albo w lesie, patrząc w niebo. Opowiadano, że rozmawiał z Bogiem.
Mówiono nam już wielokrotnie, że literatura umarła, powieści nie ma, a oto tutaj proszę, pojawia się w literaturze polskiej powieść nawiązująca duchem do wielkiej XIX-wiecznej powieści realistycznej. Nie wiem, czy dobrze to czytam.
Tak, zacznijmy od tego, co Maciej powiedział. Słusznie przywołał te obiegowe frazesy na temat śmierci, właściwie wszystkiego. Jakbyśmy posłuchali tych mędrków głośnych ciągle, to słyszymy, że umarła już filozofia, literatura, powieść w szczególności, ale poezja też umarła. W każdym razie nie warto jej pisać, nie można jej pisać po Auschwitz. I tak dalej. Malarstwo umarło, sztuka umarła, człowiek umarł, dowiedzieliśmy się też jakiś czas temu. No i tak dalej. Bóg umarł jeszcze wcześniej. Wszystko poumierało, tylko niby ci, którzy to mówią, żyją. Ale okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. Ci, którzy to mówią, czy też mówili, dawno już umarli, a powieść żyje, sztuka żyje i niektórzy twierdzą, że Bóg istnieje dużo bardziej niż oni. Niż ci, którzy mówili o jego nieistnieniu. To był taki żarcik. Na murach paryskich ktoś zacytował Nietzschego i napisał Bóg umarł i podpisał Nietzsche zgodnie z prawdą. A pod spodem ktoś napisał Nietzsche umarł i podpisał Bóg. Otóż powieść jest pewną formą narracyjną, która musi mierzyć się z szerszą panoramą, siłą rzeczy. Zawsze. I ja pomyślałem sobie, myślę sobie ciągle, że to jest niedobrze, że my w Polsce, mając tak fascynującą historię, nie mamy literatury, która by się z tym mierzyła w ostatnim czasie. Rzeczywiście, no można powiedzieć, że ostatnią taką powieścią, która podejmuje takie wyzwanie, są Noce i Dnie, może potem Iwaszkiewicz, Słowa i Chwała, no, nie jest to takie złe, ale też nie jestem takim wielbicielem. Ale po wojnie, tak, żeby tak z perspektywy, to no, wydaje mi się, że tego nikt nie robił. A ponieważ nikt tego nie robił, ja chciałem coś takiego przeczytać, można powiedzieć, to napisałem. To jest oczywiście żart pewien, a żart bierze się stąd, że rozumiem, pisząc właśnie literaturę, że potrzeba tego oddechu, potrzeba zobaczenia tego polskiego losu, potrzeba zobaczenia losu naszego konkretnego, który jest uwikłany dużo głębiej, niż my sobie na co dzień to wyobrażamy. Jest uwikłany w rzeczywistość fascynującą, bo my jesteśmy w takim miejscu, gdzie się zderza wschód z zachodem, zderza się Rosja z zachodnią Europą. Zderzały się w XX wieku totalitaryzmy. Mieliśmy tego pecha, żeśmy zakosztowali obu rodzajów tego koszmaru XX stulecia i tak dalej, i tak dalej. Fascynujące, żeby spróbować to opisać. A co więcej, Polska sama jest takim miejscem, bo bohaterowie moi to są polsko-żydowscy bohaterowie. Tu też następuje sprzężenie różnych losów.
Powtórnie sięgamy do powieści Czas niedokonany. Ponad 2 lata, które przeszły od ich ślubu, Zuzanna pamięta jako mętny czas oczekiwania na nie wiadomo co, który minął nie wiadomo jak. Mieszkanie Broków, do którego się przeprowadziła, było azylem. Potrafiła przeżywać tam chwile szczęścia, choć za oknami czaił się nieprzewidywalny i ponury świat. Wprawdzie antysjonistyczna akcja gasła, a w gazetach, radiu i telewizji rzadziej już relacjonowano demonstracje i wiece potępienia oraz wsparcia, rzadziej demaskowano tych o niewłaściwym pochodzeniu, aby usuwać ich z pracy i stanowisk, rzadziej odkrywano ich prawdziwe nazwiska, ale groźba czaiła się w powietrzu w upokarzającej, nabrzmiałej strachem szarości miasta. Powodziło jej się znacznie lepiej, bo ojciec Benedykta w porównaniu z jej matką był bogaty, a i Benedykt zaczął zarabiać. Dostawał na pół oficjalne zlecenia z uczelni, później z tygodnika Republika, gdzie opracowywał jakieś dane, a niekiedy pod pseudonimem współpracował przy artykułach. Wszystko to dzięki znajomościom, jak wyjaśnił Zuzannie, ze specyficznym, ni to ironicznym, ni zdegustowanym skrzywieniem ust. Znajomością ojca i jego starego przyjaciela, promotora Benedykta, Bruno Kleina. Zuzanna nie odczuła nawet utraty stypendium, a tylko upewniła się, że na studia nie może już wrócić. Mieszkanie Broków było towarzyską przystanią, miejscem spotkań zwykle przekształcających się w ostrą pijatykę, którą mało kto kończył w miarę świadomy. Było to towarzystwo Benedykta. Zuzanna straciła kontakt z dawnymi znajomymi, poza 2 koleżankami, które wpadały czasem. W ich pokoju, drugi pokój był schronieniem ojca Benedykta, niekiedy w 20-osobowym, a nawet czasem liczniejszym gronie, wylewając się do przedpokoju i do kuchni, godzinami pili wódkę, popijając parzoną w szklankach herbatę i słuchając jazzu, snuli nierealizowalne plany. Reżyserowie bez szans na pracę opowiadali o swoich filmach i spektaklach, które zmienią kulturę. Pisarze przed debiutem projektowali wielkie powieści lub dokonywali narracyjnych rewolucji. Plastycy z dymu papierosów układali kompozycje odsłaniające tajemnice świata. Socjologowie, historycy, filozofowie poszukiwali, aby podważyć fundamenty wiedzy pewnej. Gdyż wszystkie, nawet najbardziej ambitne projekty, które rodziły się na 3 piętrze ulicy Koszykowej na skrzyżowaniu z Alejami Niepodległości, zarażone były ironią.
Ja tak trochę się boczę na taką klasyfikację, ale pewnie każdy pisarz się boczy na klasyfikację, literatura realistyczna. No na pewno realistyczna w takim pewnym wymiarze, bo chce zrozumieć świat, który nas otacza, więc świat, który jest realny absolutnie i rzeczywistość, która jest realna. Ale właśnie chodzi o to, że realistyczną literaturę rozumie się zbyt jednoznacznie, zbyt prosto. Myśli się, no to opisuje się pewne procesy społeczne, a mi chodzi o coś głębszego, ale mówię jeszcze raz, nie mi oceniać, jak ja mam w tym udział, ale na pewno budowanie literatury, które pozwala zrozumieć rzeczywistość, w głębszym sensie tak literatura to robi, czyli pozwala ją nie tylko intelektualnie ująć, ale również przeżyć, no jest, wydaje mi się, nie do przecenienia.
Przedstawiam dziś Państwu fragmenty spotkania z czytelnikami Bronisława Bilsztajna. Wieczór w Bibliotece Raczyńskich prowadził Maciej Mazurek.
Znalazłem też w Twoim dorobku coś, co mnie bardzo, znaczy zaskoczyło. Zaskoczyło i nie zaskoczyło, mianowicie opowiadanie o zdradzie i śmierci, czyli przenosi się w czasy po Aleksandrze Macedońskim. No i właśnie pytam o powody zanurzenia się w materii historycznej. Ty, który jesteś tak mocno zanurzony w czasie teraźniejszym, nagle odlatujesz do epoki helenistycznej. No, zaskakujące i niezaskakujące jednocześnie. No, chciałbym, żebyś powiedział, co było powodem tej wyprawy właśnie w czasy helenistyczne.
Moja literatura jest zanurzona zawsze w historii. To znaczy ona nigdy, już mówiłem, nie dzieje się tylko tu i teraz, bo wiem, że tu i teraz jest kształtowanie w długich przeciągach czasowych, chociaż mamy problemy z tym, żeby to zrozumieć. Ja napisałem o zdradzie i śmierci, to są takie trzy opowiadania długie, znaczy jedno to ma prawie taka mała powieść. Napisałem po tym, kiedy napisałem taką powieść Brat, która się dzieje na emigracji, która też była opisem moich doświadczeń migracyjnych, więc w dwóch moich pierwszych powieściach, jak Woda i Brat, pojawiło się to. Z jednej strony to jest moja fascynacja, zawsze ja byłem zafascynowany historią i zawsze mi chodziły po głowie pisanie książek historycznych i gdybym nie był taki zainteresowany tym światem, który mnie otacza, gdyby on nie był taki interesujący albo gdyby był mocniej przedstawiony, to dobrze bym więcej pisał historyczny, ale ciągle myślę, że napisać o tym, o tamtym z historii, ale z drugiej strony mnie tak interesuje, co się dzieje teraz, myślę, dobra, to przełożę na potem. A wtedy właśnie ja nie za bardzo wiedziałem, nie potrafiłem ująć tego, co się dzieje w naszej rzeczywistości, może dlatego. Więc z dziką przyjemnością sięgnąłem do historii, co więcej. Ja myślę, że tamten czas jest podobny do naszego, jakby to nie brzmiało paradoksalnie. Jeżeli byśmy się przyjrzeli w takich szerokich znaczeniu historycznym, no to była Grecja z tą strukturą polis, tej wspólnoty, tej pierwszej demokracji, czyli tych pierwszych miast, państw, z tą specyficzną demokracją, które stworzyły specyficzną kulturę itd., itd. I potem następuje, Grecja zostaje podbita przez Macedonię i Macedonia wyrusza na podbój świata, znaczy konkretnie Aleksander Wielki, jeszcze jego ojciec też o tym marzył. I rzeczywiście podbija ten ówczesny świat, podbija to gigantyczne imperium perskie, Indii część zdobywa i tak dalej, i tak dalej. I Aleksander, to jest ciekawe, Aleksander Macedoński reprezentuje tą pychę, hybris, którą reprezentują współcześni. Cóż on robi? On ma takie uniwersalistyczne widzenie. On mówi, nie ma Greków i Persów, są tylko ludzie. Ludzie to znaczy moi poddani. I to tak wygląda, to jest dość niezwykłe, więc nagle pokazuje się takie budowanie uniwersalnej struktury. Możliwe jest wyjście poza takie tożsamości, możliwe jest wtedy, kiedy istnieje władza bezwzględna, imperialna. Ale moja opowieść jest jeszcze o czymś innym, bo to właśnie jest umarł Aleksander Macedoński i zaczyna się ten świat, zresztą to jest bardzo ciekawe, jak się kończy pewien typ myślenia, bo kończy się, prawda, platonizm wtedy, prawda, Arystoteles, jego szkoła się kończy, w jaki sposób schodzi tak na margines, pojawiają się takie uniwersalistyczne koncepcje jak stoicyzm, epikureizm, prawda, i po śmierci Aleksandra Macedońskiego jego wodzowie, przyjaciele, każdy z nich chce być nimi, podejmują walkę o panowanie nad światem i wszyscy w tej walce giną. To jest niezwykłe, jak się przyjrzy. Wszyscy oni giną w tej walce. No i cała ta opowieść o tych dawnych towarzyszach broni, którzy stają naprzeciw siebie, no wydawała mi się niesamowicie fascynująca. Poza wszystkim innym, ale tu się za bardzo rozgadałem. Ale w każdym razie mówię, że ja bym tak patrzył, sam nie wiem, no z jednej strony właśnie nie mogłem pisać może o rzeczywistości, z którą się zderzałem, bo nie za bardzo jeszcze potrafiłem. A więc nagle napisałem o tym, co mnie zawsze fascynowało, a z drugiej strony w jakimś sensie było bliskie, jest bliskie naszemu światu. To znaczy ten koniec, to był koniec demokracji również. Ja myślę, że my też mamy do czynienia z pewnymi fundamentalnymi problemami demokracji w naszym świecie i tak dalej. I tak dalej.
Interesuje Cię fenomen władzy, mechanizmy władzy.
No tak, bo to jest jedna z podstawowych rzeczy, które kształtuje nas. My mamy w sobie libido dominandi, to pragnienie dominacji, władzy, która się objawia na bardzo różnych sferach, bardzo, prawda? I żyjemy w świecie, który to straszliwie fałszuje, mistyfikuje. W ogóle żyjemy w świecie takich odwróconych znaczeń. Się nam sprzedaje różne opowieści o wyzwoleniu, które w rzeczywistości to wyzwolenie, prawda? To tej emancypacja, ta ideologia emancypacji, którą nam się oferuje we współczesnej Europie, na przykład zachodniej, czy w ogóle na zachodnim świecie, to jest to de facto, praktycznie okazuje się, jest projekt dominacji pewnych grup. Te wszystkie ideologie, z którymi się stykamy, to jest w XX wieku i XXI wieku, to są narzędzia, wehikuły władzy określonych grup. Które są sprzedawane w niesamowicie pięknym opakowaniu wolności, wyzwolenia. Wszyscy w marksizmie, Marksem przecież też chodziło o wyzwolenie człowieka i tak dalej, i tak dalej.
Czy te twoje powieści, twoja literatura nie jest też jakąś reakcją na tę sytuację, którą mamy po 89 roku?
Oczywiście, że jest. To jest też niezwykła sytuacja, że w latach komunizmu myśmy cierpieli na to, że żyliśmy w świecie cenzury, między innymi cierpieliśmy w różnych aspektach, ale między innymi nie mieliśmy literatury takiej, która by ujmowała nasz los, no bo to nie było możliwe do napisania. Jeśli ktoś próbował, na końcu zaczęła się pojawiać w podziemie literatura, no ale to dopiero zaczęło się pojawiać. Jeszcze w latach 70. dwóch twórców, poetów, którzy również pisali eseistykę, wspólnie napisali taką książkę, chodzi o Konhausera i Zagajewskiego, Świat nieprzedstawiony. Więc wydawało się, że upadnie komuna, otworzy się możliwości i my nagle ten świat nieprzedstawiony wreszcie przedstawimy, rozliczymy się z komunizmem. No okazało się, że wcale nie. To, co powiedziała ta pani, do której się odwoływałem, to była oczywiście Maria Janion na początku, że koniec paradygmatu romantycznego, to byłaby jakby, to nie tyle był opis rzeczywistości, bo dopiero zaczynała się trzecia RP, to był dekret. Kochani, koniec z literaturą zaangażowaną. Ja nie twierdzę, że ona miała tego głęboką świadomość, to wypływało z pewnych środowiskowego wyobrażenia, prawda, że już wszystko się skończyło. A wy, kochana zbiorowości, macie się teraz poddawać transformacji, macie, prawda, no nie wiem co robić, prawda, zajmować się ekonomią wyłącznie, nie aspirować do spraw wyższych, prawda, no macie imitować to, co się dzieje na Zachodzie, etc., etc. No, ten świat, w ogóle ten świat po upadku komunizmu, ta trzecia RP nie była pokazywana, to był nadal świat nieprzedstawiony. Z różnych względów, no dlatego, że dostaliśmy tego zmistyfikowany straszliwie obraz tej rzeczywistości i wprawdzie na straży tej mistyfikacji nie stała już ubecja, cenzura na myśli i tak dalej, ale okazało się, że siła tych środowisk dominujących, które miały również narzędzia do wpływania na rzeczywistość i również rozliczania niepokornych, bardzo poważne. Oczywiście one nie sprowadzały się do więzienia, do czystej przemocy fizycznej, ale do innego typu przemocy symbolicznej, do ostracyzmu, eliminowania ich ze sfery publicznej, prawda, odsyłania ich w niebyt. No to wszystko powodowało również, no to dużo rzeczy się na to nakładało. To oczywiście mnie prowokowało, inna sprawa, że to też był problem ze zrozumieniem tej rzeczywistości. To znaczy, jeżeli ja w publicystyce próbowałem tej rzeczywistości dać obraz cały czas i towarzyszyłem, to jest literatura jest trochę inaczej. Literatura musi mieć dystans. Trzeba to głębiej zrozumieć. Ja spróbowałem to robić w takich tomie opowiadań Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością, a potem napisałem Dolinę Nicości, która z jednej strony spotkała się ze sporym zainteresowanym, a z drugiej strony w dominujących tych ośrodkach została uznana za skrajną grafomanię, za przykład, no już nie będę wyliczał tego, ale mogę się pochwalić, zawsze to powtarzam, bo uważam, że wśród licznych zasług, albo nie licznych zasług, ale jakich zasług, które mam, mam jedną szczególną, o której mało kto wie, otóż udało mi się uczynić z Seweryna Blumsteina krytyka literackiego. To jest, myślę, zasługa większa niż zrobienie z motyki ministra kultury. Były jakieś takie dowcipy, co jest największym szczytem techniki, zrobić z motyki ministra kultury. A mi się udało Seweryna Blumsteina ponieważ o mojej książce napisał Seweryn Blumstein w Gazecie Wyborczej. To była jedyna książka, o której napisał. Ja nie chcę, że on ją przeczytał, ale on jej napisał. I to była jedyna jego literatka. No, to był taki wybór, że nie może pisać o tej książce nikt, kto się para literaturą, no bo to byłoby niesłuszne dowartościowanie, więc dostał ktoś inny. Więc w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć, że byłem sam, no przecież byli inni ludzie, którzy też stawiali czoła tej rzeczywistości na niwie literackiej, no ale myślę jednak, że ta moja Dolina Nicości, opowiadania wcześniej, a potem Dolina Nicości ma zasługi w przełamywaniu tego nieprzedstawienia świata, który nas otacza, ale chciałem powiedzieć, że nieprzedstawienie tego świata właśnie często się od razu będę się usiłował dowartościować. To znaczy, że nie chodziło mi przecież o pokazanie publicystyczne, no bo ja to robiłem na co dzień. Chodziło o pokazanie czegoś głębszego, tego co znaczą pewne procesy polityczne, pewna rzeczywistość doraźna, jakie znaczenie ona ma w kształtowaniu nas, naszych charakterów, w głębszym wymiarze naszego całego świata. No po to się pisze literaturę, jeżeli traktuje się ją poważnie.
Dzień zaskakuje nas. Nie sposób przewidzieć wydarzenia, które za moment zmieni nasze życie. Wchodzimy na rynek od ulicy Szewskiej i idziemy w kierunku przeznaczenia, które pod postacią innej osoby nadchodzi już z drugiej strony sukiennic. Za moment spotka nas i nic już nie będzie takie jak wcześniej. Tylko, że nigdy nic nie jest takie jak wcześniej, chociaż przecież naprawdę zmienia się tak niewiele. 300 kilometrów stąd wczoraj, a może jeszcze wcześniej, w mieście stołecznym Warszawie, uruchomiona została lawina wypadków, które wstrząsną krajem i zmienią losy wielu ludzi. Będą przyczyną karier i upadków, sukcesów i katastrof. Zmienią wszystko, mimo że właściwie nie zmieni się nic. Teraz jednak sławny dziennikarz ogólnopolskich mediów, Jan Return, podnosi się niepewnie z pseudo-rokokowego krzesełka kawiarni Redolfi i odkrywa, jak trudna jest ta prosta czynność. Przez szybę śledzi plecy swojego przyjaciela, swojego byłego przyjaciela. Postać, która oddala się i ginie w tłumie. Dopiero po kilku chwilach, kiedy struna zniknie już, ciągle jeszcze oszołomiony Return wyjdzie na rynek i będzie szedł, usiłując odzyskać spokój, próbując przywołać mgiełkę nostalgii, którą rozbijały dźwięczące mu w uszach słowa byłego przyjaciela. A przecież dzień zaczął się tak dobrze. Przedpołudniowe spacery po rynku Return lubi bez względu na porę roku. Spacery te są być może główną przyczyną jego regularnych wizyt w Krakowie. Choć zawsze musi znaleźć dla nich jeszcze praktyczne uzasadnienie, jakby nie było go stać na chwilę szaleństwa i przyjazd do tak ważnego dla siebie miasta, wyłącznie dla cierpkiej przyjemności, jaką dostarcza mu jego kontemplacja. Stopy prowadzi kierunek ulic i może niejasne impulsy, których Return nie musi sobie uzmysławiać. Oddawał się nastrojowi, który wyłączał myślenie i wolę i trwał w nim do momentu, gdy z grupki przechodniów naprzeciwko wyodrębniła się znajoma sylwetka. Musimy wyprzedzić ich atak, wytrącić im z ręki broń. Siewcom nienawiści, którzy budują tę swoją moralno-narodową wspólnotę. Będą odsiewać Polaków dobrych od złych, będą judzili tym motłoch o tępych, pszenno-kartoflanych mordach. Tym gadaniem znajdą do niego drogę. Niecnota zapalał się coraz bardziej. Wizja Returna stała się jego własną. Tym bardziej drażniła go nonszalancja Bogaterowicza. Nie śmiej się, warknął. dostrzegając coraz wyraźniejsze rozbawienie rozmówcy. Uspokoił się jednak od razu i wrócił do swojej błazeńskiej pozy. Wiem, że mogę być śmieszny jako wzorzec estetycznej miary, zachichotał, ale ja jestem brzydki inaczej, ja jestem demoniczny. Obaj śmiali się już w głos. Tylko nie traktuj tego lekko, bo jeśli nie przygotujemy się, przyjdą pod redakcję słowa, żeby rozliczyć cię z tego, co robiłeś. Będziecie uciekali z płonącej siedziby. No, werny choro, nie projektuj na mnie swoich lęków. Bogatyrowicz przywołał go do porządku.
Problem zła. Badasz mechanizmy, które powodują, że ludzie, wydawałoby się porządni, zmieniają się w podłych sukinsynów. Prawda to, czy...
A to nie jest ciekawe? No, prawda, to jest... Wszyscy mamy to doświadczenie. Wszyscy się dziwimy, co się stało z tymi ludźmi. Ja to mam jeszcze doświadczenie takie historyczne, specyficzne. To znaczy, ja mam doświadczenie takie, że ja byłem zaangażowany w opozycję jeszcze przed Solidarnościową, ale oczywiście w Solidarnościową jak najbardziej. I potem w III RP widziałem wielu ludzi, których stać było na bardzo dużo, nawet na poświęcenie, które w nowych warunkach, które wydawałoby się nie są takie złe, takie niebezpieczne, takie, nagle tracą te wszystkie swoje idee, ideały i zaczynają zupełnie inaczej się zachowywać. To jest takie doświadczenie dość fundamentalne. Człowiek zadaje sobie pytanie, no jak to się stało, co się stało? Co do tego doprowadziło. A to jest dla nas wszystkich to doświadczenie. To jest takie doświadczenie rozczarowania, jest dość podstawowe, a więc ono prowokuje tego, żeby szukać odpowiedzi na pytanie, no właśnie, co prowokuje zło, co się dzieje z ludźmi, że stają się źli. Bo to nie jest niewłaściwe pytanie. Bo zło i dobro to są bieguny, w których my się poruszamy. To znaczy, jak zawsze... Te bieguny są tymi ostatecznymi punktami dojścia po drodze, to wszystko jest bardziej złożone. Ale bez tych biegunów to my przestajemy rozumieć świat i przestajemy móc żyć. A więc to zło mnie interesuje. Czy zło to jest rzeczywiście tak klasycznie po chrześcijańsku, wyłącznie tak jak wyłącznie brak, chociaż w chrześcijaństwie to też nie jest takie jednoznaczne, ale powiedzmy, odwołuje się do świętego Augustyna, czy to jest tylko brak dobra, czy może zło ma charakter substancjalne, nie wiem. To oczywiście, tylko że jak ja to mówię, to brzmi jak rozważania teoretyczne, ale jeżeli piszę literaturę, to ja obserwuję ludzi, warunki, w których oni funkcjonują i co się z nimi dzieje. Ja widzę, ponieważ staram się nie zamykać oczu, to widzę, ile zła drzemie nawet w bardzo porządnych ludziach. Ci dobrzy ludzie potrafią trzymać je na uwięzi. No przepraszam, nawet święci są kuszeni. Jeśli ktoś jest kuszony, to znaczy to jest odwołanie do tego, co w nim już jest, do tych złych instynktów. Czyli nawet w takich istnieje to coś złego, prawda? On wie, że powinien to kontrolować, ale to istnieje, można to obudzić. No więc my musimy sobie z tego zdać sprawę, co to jest. Musimy zdać sprawę z tych zagrożeń, w których funkcjonujemy. I na które jesteśmy po prostu skazani zawsze. Jesteśmy, byliśmy i będziemy.
Zobaczyłeś na krakowskim przedmieściu problem zła w czystej postaci. No, tam, jak pamiętam, no, byłem też, tam się, powiem metaforycznie, czuło się siarkę.
No, ja się zupełnie zgadzam. Ja po prostu, jak to zobaczyłem, to pomyślałem, to koniecznie trzeba opisać, bo to trzeba zrozumieć. Co się stało? To jeszcze miało dodatkowo taki wymiar specyficzny, bo parę miesięcy wcześniej, w kwietniu, była ta tragedia wielka. I ta tragedia smoleńska spowodowała coś niezwykłego. No Polacy zachowali się wspaniale wtedy, bezpośrednio. Ta żałoba była czymś niezwykłym. To było bardzo charakterystyczne, że korespondenci zagraniczni, ludzie z zewnątrz, którzy to widzieli, byli pod ogromnym pozytywnym wrażeniem. Często niewierzący, często zupełnie reprezentujący inne poglądy, ale byli pod ogromnym wrażeniem, że Polacy potrafią wspólnie przeżywać tą tragedię, że ich ona połączyła, że wyzwoliła u nich pozytywne takie nastawienie. I minęły te parę miesięcy i mieliśmy sabat pod tym. Znaczy, o co chodziło? No to, żeby wyszydzić tych, którzy się modlą, którzy odwołują się do tragedii, żeby użyć takiego skrajnego bluźnierstwa, wykpić cudzy ból, cudzy najwyższe uczucia. Jak to widziałem, no to myślałem, to trzeba to koniecznie opisać, bo oczywiście widziałem tam te mechanizmy manipulacji, ale po to, żeby manipulować, to ludzie muszą mieć ten potencjał, żeby dać się manipulować, prawda? Widziałem tych młodych ludzi, którzy z taką autentyczną wściekłością atakowali tych modlących się ludzi, którzy rzeczywiście, ta wściekłość, ta nienawiść była taka fizycznie doznawalna. W związku z tym to rzeczywiście, to jest taki przykład, dlaczego literatura? Bo oczywiście pisać o tym jako publicystę pisywałem bardzo dużo wtedy, ale literatura to jest pytanie o to, kim są ci ludzie, jedni, drudzy ci ludzie, co się z nimi dzieje. I w ogóle to jest takie głębsze. No, tu się coś uwolniło, co prawda to nie jest tylko ten problem. To właśnie problem tej nienawiści do religii na przykład, z którą my się stykamy bardzo mocno we współczesnym świecie. Skąd on się bierze i co ono znaczy? To jest dziwna sytuacja. No my jesteśmy wszyscy tacy dobrzy, na ten świat, w którym żyjemy, no taki średnio dobry jest. No to kto jest, co jest winny? No winny są oczywiście, co się jest winnego? To jest zła cywilizacja. W jaki sposób sobie ten dobry człowiek sprokurował taką złą cywilizację? To jest gigantyczna tajemnica. To się dialektycznie można próbować. Najciekawiej to ujmuje oczywiście Hegel. Mówię tutaj bez ironii najciekawiej, bo to jest niesłychanie ciekawie. Co nie znaczy, że trzeba z jego determinizmem się zgadzać, ale to jest w sensie filozoficznym bardzo interesujące. W każdym razie to jest sprawa bardzo, bardzo dziwna, ale co to znaczy? No należy, trzeba uwolnić dobrego człowieka, czyli zniszczyć tą kulturę, bo okazuje się, że to ta zła kultura doprowadziła go do tego stanu. No, Rousseau to mówi prawie wprost. Znaczy u Rousseau to jest bardziej skomplikowane, ale nie będziemy teraz robić seminarium Rousseau. Więc mamy do czynienia z czymś takim, z destrukcją tradycyjnej kultury w imię właśnie emancypacji tego dobrego człowieka. No to jest oczywiście nonsensem. Doskonale wiemy, co się dzieje, kiedy tą kulturę tradycyjną, czyli istniejącą, niszczymy. I to jest tak, że przecież człowieka stwarza kultura. Człowiek jest człowiekiem dzięki kulturze, ale ma w sobie potencjał taki czysto zwierzęco-biologiczny. Człowiek jest tym bytem takim bardzo podwójnym, takim bardzo dwuznacznym, w którym istnieją te dzikie instynkty. To doskonale wiemy i można pokazywać w historii, jak to jest powszechne, że jeżeli człowieka się zdejmuje tą pokrywę cywilizacji, jeżeli mu się mówi, że nagle pozwala mu się robić, co on chce, no to się dzieją straszne rzeczy. I w związku z tym no, trzeba zdać sobie sprawę, z kim my jesteśmy, żeby móc stawić czoła tej rzeczywistości, a nie utrzymywać się w świecie takim infantylnym, w jakim my ciągle jesteśmy, że prawda, jak coś jest złego, no to weźmiemy się za rączki, zaśpiewamy Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. Najgłupszy piosenek, którą znam, czyli Lennona, który wiele głupich napisał, no ale to jednak jest osiągnięcie, będziemy, prawda, i tak dalej, wszystko będzie dobrze. Nie jest dobrze i jesteśmy rozczarowani, prawda? I mamy do kogoś pretensje, nie bardzo wiadomo do kogo. Jest taka piosenka, nie wiem kto to zrobił, Duże dzieci mają żal. To było charakterystyczne w Polsce, była to gdzieś usłyszałem jednym razem, że to no, ci ludzie dorastają, mówią, że powinno być dobrze, a oni widzą, że nie są dobrze, w związku z tym mają żal. Jakie z tego wnioski wyciągamy? Jest cały ciąg takiej literatury, który mówi, że no, skoro to wszystko to jest oszustwo, niby co, ta kultura dąży, przecież zmierza do pewnych cnót, wartości. Ona nie mówi, że mamy je łatwo, możemy je osiągnąć. Nic podobnego. To jest nasz horyzont. No ale to wszystko sprowadza się do tego infantylnego opowieści o tym, że miało być dobrze, a nie jest dobrze. No to nagle okazuje się, że to bardzo wielu interpretuje. To znaczy wszystko wolno. To znaczy wszystko wolno. No, świat nie jest taki, no to czemu nie? No to... To prawda, to świadomi siebie mamy prawo do wszystkiego.
O co ci chodzi? Przecież mamy ciepłą wodę w kranie.
Odpowiada mi, jeżeli komuś wystarczy ta ciepła woda w kranie, no to może nie do niego ja się kieruję. Problem polega na tym, że sama ciepła woda w kranie też tak długo nie będzie płynęła, że to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie stworzyć kulturę materialną bez kultury duchowej. Nigdzie to się nie udało, a wszędzie, gdzie to próbowano, zresztą nie wiem, gdzie to tak naprawdę próbowano, tak naprawdę to nigdzie tego nie próbowano, bo nawet ci, którzy mówią, że jest ciepła woda, to zaraz zaczynają dodawać do tego jakieś uzasadnienia. Znaczy człowiek potrzebuje tego wymiaru moralnego. Wszyscy, nawet ci, którzy kwestionują moralność, to tak naprawdę, jak przyjrzymy się, zawsze odwołują się do innej moralności. Ja nie znam bardziej rozegzaltowanego moralnie autora niż Marx, który neguje klasyczną moralność w sensie tego. Jednocześnie jest potwornie rozegzaltowany moralnie, bez przerwy kogoś potępia, jest oburzony. Nie wiadomo za bardzo na podstawie czego, no skoro tej moralności nie ma. To jest zresztą sprzeczne wewnętrznie. W związku z tym, powtarzam jeszcze raz, ciepła woda w kranie nam nie wystarczy, a jeżeli będziemy się zajmować tylko ciepłą wodą, to i ta ciepła woda przestanie lecieć.
To były obszerne fragmenty spotkania z Bronisławem Wilsztajnem, które odbyło się w Bibliotece Raczyńskich. Wieczór prowadził Maciej Mazurek. Relację zilustrowałam fragmentami powieści Czas niedokonany i Dolina nicości. Muzyka, która nam towarzyszyła, pochodzi z płyty Patametyny i z płyty Panoptikum Jerzego Satanowskiego z muzyką skomponowaną do przedstawień Janusza Wiśniewskiego. Za tydzień relacja z bardzo ciekawej sesji naukowej zatytułowanej Pisarz wobec kłamstwa i nicości. Wybitni literaturoznawcy analizowali podczas tej sesji i oceniali powieści Bronisława Wilsztajna. Zapraszam, Barbara Miczko-Malcher. Thank you.
cierpieli na to, że żyliśmy w świecie cenzury, między innymi cierpieliśmy w różnych aspektach, ale między innymi nie mieliśmy literatury takiej, która by ujmowała nasz los, no bo to nie było możliwe do napisania. Jeśli ktoś próbował, na końcu zaczęła się pojawiać w podziemie literatura, no ale to dopiero zaczęło się pojawiać. Jeszcze w latach 70. dwóch twórców, poetów, którzy również pisali eseistykę, wspólnie napisali taką książkę, chodzi o Kornhausera i Zagajewskiego, Świat nieprzedstawiony. Więc wydawało się, że upadnie komuna, otworzy się możliwości i my nagle ten świat nieprzedstawiony wreszcie przedstawimy. Rozliczymy się z komunizmem. Z tym. No okazuje się, że wcale nie. To, co powiedziała ta pani, do której się odwoływałem, to oczywiście Maria Janion na początku, że koniec paradygmatu romantycznego, to byłaby jakby... To nie tyle był opis rzeczywistości, bo dopiero zaczynała się trzecia RP. To był dekret. Kochani, koniec z literaturą zaangażowaną. Ja nie twierdzę, że ona miała taką głęboką świadomość. To wypływało z pewnych środowiskowego wyobrażenia. Prawda, że już wszystko się skończyło, a wy, kochana zbiorowości, macie się teraz poddawać transformacji, macie, prawda, no nie wiem co robić, prawda, zajmować się ekonomią wyłącznie, nie aspirować do spraw wyższych, prawda, no macie imitować to, co się dzieje na Zachodzie, etc., etc. No, ten świat, w ogóle ten świat po upadku komunizmu, ta trzecia RP nie była pokazywana, to był nadal świat nieprzedstawiony. Z różnych względów, no dlatego, że dostaliśmy tego zmistyfikowany straszliwie obraz tej rzeczywistości i wprawdzie na straży tej mistyfikacji nie stała już ubecja, cenzura na myśli i tak dalej, ale okazało się, że siła tych środowisk dominujących, które miały również narzędzia do wpływania na rzeczywistość i również rozliczania niepokornych, bardzo poważne. Oczywiście one nie sprowadzały się do więzienia, do czystej przemocy fizycznej, ale do innego typu przemocy symbolicznej, do ostracyzmu, eliminowania ich ze sfery publicznej, prawda, odsyłania ich w niebyt. No to wszystko powodowało również, no to dużo rzeczy się na to nakładało. To oczywiście mnie prowokowało. Inna sprawa, że to też był problem ze zrozumieniem tej rzeczywistości. To znaczy, jeżeli ja w publicystyce próbowałem tej rzeczywistości dać obraz cały czas i towarzyszyłem, to jest literatura jest trochę inaczej. Literatura musi mieć dystans. Trzeba to głębiej zrozumieć. Ja spróbowałem to robić w takich tomie opowiadań Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością, a potem napisałem Dolinę Nicości, która z jednej strony spotkała się ze sporym zainteresowanym, a z drugiej strony w dominujących tych ośrodkach została uznana za skrajną grafomanię, za przykład, no już nie będę wyliczał tego, ale mogę się pochwalić, zawsze to powtarzam, bo uważam, że wśród licznych zasług, albo nielicznych zasług, ale jakichś zasług, które mam, mam jedną szczególną, którą mało kto wie, otóż udało mi się uczynić z Seweryna Blumsteina krytyka literackiego. To jest, myślę, zasługa większa niż zrobienie z motyki ministra kultury, bo jakieś takie dowcipy, co jest największym szczytem techniki, zrobić z motyki ministra kultury. Ale mi się udało Seweryna Blumsteina ponieważ o mojej książce napisał Seweryn Blumstein w Gazecie Wyborczej. To była jedyna książka, o której napisał. Ja nie chcę, że on ją przeczytał, ale on jej napisał. I to była jedyna jego literacka. No to był taki wybór, że nie może pisać o tej książce nikt, kto się para literaturą, no bo to byłoby niesłuszne dowartościowanie. Więc dostał ktoś inny. Więc w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć, że byłem sam, no przecież byli inni ludzie, którzy też stawiali czoła tej rzeczywistości na niwie literackiej. No ale myślę jednak, że ta moja Dolina Nicości, opowiadania wcześniej, a potem Dolina Nicości ma zasługi w przełamywaniu tego nieprzedstawienia świata, który nas otacza. Ale chciałem powiedzieć, że nieprzedstawienie tego świata właśnie często się od razu będę się usiłował dowartościować. To znaczy, że nie chodziło mi przecież o pokazanie publicystyczne, no bo ja to robiłem na co dzień. Chodziło o pokazanie czegoś głębszego, tego co znaczą pewne procesy polityczne, pewna rzeczywistość doraźna, jakie znaczenie ona ma w kształtowaniu nas, naszych charakterów, w głębszym wymiarze, naszego całego świata. No po to się pisze literaturę, jeżeli traktuje się ją poważnie.
Dzień zaskakuje nas. Nie sposób przewidzieć wydarzenia, które za moment zmieni nasze życie. Wchodzimy na rynek od ulicy Szewskiej i idziemy w kierunku przeznaczenia, które pod postacią innej osoby nadchodzi już z drugiej strony sukiennic. Za moment spotka nas i nic już nie będzie takie jak wcześniej. Tylko, że nigdy nic nie jest takie jak wcześniej, chociaż przecież naprawdę zmienia się tak niewiele. 300 kilometrów stąd wczoraj, a może jeszcze wcześniej, w mieście stołecznym Warszawie, uruchomiona została lawina wypadków, które wstrząsną krajem i zmienią losy wielu ludzi. Będą przyczyną karier i upadków, sukcesów i katastrof. Zmienią wszystko, mimo że właściwie nie zmieni się nic. Teraz jednak sławny dziennikarz ogólnopolskich mediów, Jan Return, podnosi się niepewnie z pseudo-rokokowego krzesełka kawiarni Redolfi i odkrywa, jak trudna jest ta prosta czynność. Przez szybę śledzi plecy swojego przyjaciela, swojego byłego przyjaciela. Postać, która oddala się i ginie w tłumie. Dopiero po kilku chwilach, kiedy struna zniknie już, ciągle jeszcze oszołomiony Return wyjdzie na rynek i będzie szedł, usiłując odzyskać spokój, próbując przywołać mgiełkę nostalgii, którą rozbijały dźwięczące mu w uszach słowa byłego przyjaciela. A przecież dzień zaczął się tak dobrze. Przedpołudniowe spacery po rynku Return lubi bez względu na porę roku. Spacery te są być może główną przyczyną jego regularnych wizyt w Krakowie. Choć zawsze musi znaleźć dla nich jeszcze praktyczne uzasadnienie, jakby nie było go stać na chwilę szaleństwa i przyjazd do tak ważnego dla siebie miasta, wyłącznie dla cierpkiej przyjemności, jaką dostarcza mu jego kontemplacja. Stopy prowadzi kierunek ulic i może niejasne impulsy, których Return nie musi sobie uzmysławiać. Oddawał się nastrojowi, który wyłączał myślenie i wolę i trwał w nim do momentu, gdy z grupki przechodniów naprzeciwko wyodrębniła się znajoma sylwetka. Musimy wyprzedzić ich atak, wytrącić im z ręki broń, siewcom nienawiści, którzy budują tę swoją moralno-narodową wspólnotę. Będą odsiewać Polaków dobrych od złych, będą judzili tym motłoch o tępych, pszenno-kartoflanych mordach. Tym gadaniem znajdą do niego drogę. Niecnota zapalał się coraz bardziej. Wizja Returna stała się jego własną. Tym bardziej drażniła go nonszalancja Bogaterowicza. Nie śmiej się, warknął, dostrzegając coraz wyraźniejsze rozbawienie rozmówcy. Uspokoił się jednak od razu i wrócił do swojej błazeńskiej pozy. Wiem, że mogę być śmieszny jako wzorzec estetycznej miary, zachichotał, ale ja jestem brzydki inaczej, ja jestem demoniczny. Obaj śmiali się już w głos. Tylko nie traktuj tego lekko, bo jeśli nie przygotujemy się, przyjdą pod redakcję słowa, żeby rozliczyć cię z tego, co robiłeś. Będziecie uciekali z płonącej siedziby. No, werny choro, nie projektuj na mnie swoich lęków. Bogaterowicz przywołał go do porządku.
Problem zła. Badasz mechanizmy, które powodują, że ludzie, wydawałoby się porządni, zmieniają się w podłych sukinsynów. Prawda to, czy...
A to nie jest ciekawe? No, prawda, to jest... Przecież wszyscy mamy to doświadczenie. Wszyscy się dziwimy, co się stało z tymi ludźmi. Ja to mam jeszcze doświadczenie takie historyczne, specyficzne. To znaczy, ja mam doświadczenie takie, że ja byłem zaangażowany w opozycję jeszcze przed Solidarnościową, ale oczywiście w Solidarnościową jak najbardziej. I potem w III RP widziałem wielu ludzi, których stać było na bardzo dużo, nawet na poświęcenie, które w nowych warunkach, które wydawałoby się nie są takie złe, takie niebezpieczne, takie, nagle tracą te wszystkie swoje idee, ideały i zaczynają zupełnie inaczej się zachowywać. To jest takie doświadczenie dość fundamentalne. Człowiek zadaje sobie pytanie, no jak to się stało, co się stało, co do tego doprowadziło. A to jest dla nas wszystkich to doświadczenie. To jest takie doświadczenie rozczarowania, jest dość podstawowe, a więc ono prowokuje tego, żeby szukać odpowiedzi na pytanie, no właśnie, co prowokuje zło, co się dzieje z ludźmi, że stają się źli. Bo to nie jest niewłaściwe pytanie. Bo zło i dobro to są bieguny, w których my się poruszamy. To znaczy, jak zawsze te bieguny są tymi ostatecznymi punktami dojścia po drodze, to wszystko jest bardziej złożone. Ale bez tych biegunów to my przestaniemy rozumieć świat i przestajemy móc żyć. A więc to zło mnie interesuje. Czy zło to jest rzeczywiście tak klasycznie po chrześcijańsku, wyłącznie tak jak wyłącznie brak, chociaż w chrześcijaństwie to też nie jest takie jednoznaczne, ale powiedzmy, odwołuję się do świętego Augustyna, czy to jest tylko brak dobra, czy może zło ma charakter substancjalny, nie wiem. To oczywiście, tylko że jak ja to mówię, to brzmi jak rozważania teoretyczne, ale jeżeli piszę literaturę, to ja obserwuję ludzi, warunki, w których oni funkcjonują i co się z nimi dzieje. Ja widzę, ponieważ staram się nie zamykać oczu, to widzę, ile zła drzemie nawet w bardzo porządnych ludziach. Ci dobrzy ludzie potrafią trzymać je na uwięzi. No przepraszam, nawet święci są kuszeni. Jeśli ktoś jest kuszony, to znaczy to jest odwołanie do tego, co w nim już jest, do tych złych instynktów. Czyli nawet w takich istnieje to coś złego, prawda? On wie, że powinien to kontrolować, ale to istnieje, można to obudzić. No więc my musimy sobie z tego zdać sprawę, co to jest. Musimy zdać sprawę z tych zagrożeń, w których funkcjonujemy. I na które jesteśmy po prostu skazani zawsze. Jesteśmy, byliśmy i będziemy.
Zobaczyłeś na krakowskim przedmieściu problem no, zła w czystej postaci. No, tam, jak pamiętam, no, byłem też, tam się, powiem metaforycznie, czuło się siarkę.
No, ja się zupełnie zgadzam. Ja po prostu, jak to zobaczyłem, to pomyślałem, to koniecznie trzeba opisać, bo to trzeba zrozumieć. Co się stało? To jeszcze miało dodatkowo taki wymiar specyficzny, bo parę miesięcy wcześniej, w kwietniu, była ta tragedia wielka. I ta tragedia smoleńska spowodowała coś niezwykłego. No Polacy zachowali się wspaniale wtedy, bezpośrednio. Ta żałoba była czymś niezwykłym. To było bardzo charakterystyczne, że korespondenci zagraniczni, ludzie z zewnątrz, którzy to widzieli, byli pod ogromnym pozytywnym wrażeniem. Często niewierzący, często zupełnie reprezentujący inne poglądy, ale byli pod ogromnym wrażeniem, że Polacy potrafią wspólnie przeżywać tą tragedię, że ich ona połączyła, że wyzwoliła u nich pozytywne takie nastawienie. I minęły te parę miesięcy i potem mieliśmy sabat pod tym. Znaczy, o co chodziło? No to, żeby wyszydzić tych, którzy się modlą, którzy odwołują się do tragedii, żeby użyć takiego skrajnego bluźnierstwa, wykpić cudzy ból, cudy najwyższe uczucia. Jak to widziałem, no to myślałem, to trzeba to koniecznie opisać, bo oczywiście widziałem tam te mechanizmy manipulacji, ale po to, żeby manipulować, to ludzie muszą mieć ten potencjał, żeby dać się manipulować, prawda? Widziałem tych młodych ludzi, którzy z taką autentyczną wściekłością atakowali tych modlących się ludzi, którzy rzeczywiście, ta wściekłość, ta nienawiść była taka fizycznie doznawalna. W związku z tym to rzeczywiście to jest taki przykład, dlaczego literatura, bo oczywiście pisać o tym jako publicystę pisywałem bardzo dużo wtedy, ale literatura to jest pytanie o to, kim są ci ludzie, jedni, drudzy ci ludzie, co się z nimi dzieje. I w ogóle to jest takie głębsze. No, tu się coś uwolniło, co prawda to nie jest tylko ten problem, to właśnie problem tej nienawiści do religii na przykład, z którą my się stykamy bardzo mocno we współczesnym świecie. Skąd ono się bierze i co ono znaczy? To jest dziwna sytuacja. No my jesteśmy wszyscy tacy dobrzy, No a ten świat, w którym żyjemy, no taki średnio dobry jest. No to kto jest, co jest winny? No winny są oczywiście, coś jest winnego, to jest zła cywilizacja. W jaki sposób sobie ten dobry człowiek sprokurował taką złą cywilizację, to jest gigantyczna tajemnica, to się dialektycznie można próbować, najciekawiej to ujmuje oczywiście Hegel, mówię tutaj bez ironii najciekawiej, bo to jest niesłychanie ciekawie, co nie znaczy, że trzeba z jego determinizmem się zgadzać, ale to jest w sensie filozoficznym bardzo interesujące. W każdym razie, to jest sprawa bardzo, bardzo dziwna, ale co to znaczy? No należy, trzeba uwolnić dobrego człowieka, czyli zniszczyć tą kulturę, bo okazuje się, że ta zła kultura doprowadziła go do tego stanu. No, Rousseau to mówi prawie wprost. Znaczy, Rousseau to jest bardziej skomplikowane, ale nie będziemy teraz robić seminarium Rousseau. Więc mamy do czynienia z czymś takim, z destrukcją tradycyjnej kultury w imię właśnie emancypacji tego dobrego człowieka. No, to jest oczywiście nonsensem. Doskonale wiemy, co się dzieje, kiedy tą kulturę tradycyjną, czyli istniejącą, niszczymy. I to jest tak, że przecież człowieka stwarza kultura. Człowiek jest człowiekiem dzięki kulturze, ale ma w sobie potencjał taki czysto zwierzęco-biologiczny. Człowiek jest tym bytem takim bardzo podwójnym, takim bardzo dwuznacznym, w którym istnieją te dzikie instynkty. To doskonale wiemy i można pokazywać w historii, jak to jest powszechne, że jeżeli człowieka się zdejmuje tą pokrywę cywilizacji, jeżeli mu się mówi, że nagle pozwala mu się robić, co on chce, no to się dzieją straszne rzeczy. I w związku z tym no, trzeba zdać sobie sprawę, z kim my jesteśmy, żeby móc stawić czoła tej rzeczywistości, a nie utrzymywać się w świecie takim infantylnym, jakim my ciągle jesteśmy, że prawda, jak coś jest złego, no to weźmiemy się za rączki, zaśpiewamy Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard. Najgłupszych piosenek, którą znam, czyli Lennona, który wiele głupich napisał, no ale to jednak jest osiągnięcie, będziemy, prawda, i tak dalej, wszystko będzie dobrze. To nie jest dobrze i jesteśmy rozczarowani, prawda? I mamy do kogoś pretensje, nie jest bardzo wiadomo do kogo. Jest taka piosenka, nie wiem kto to zrobił, Duże dzieci mają żal. To było to charakterystyczne w Polsce, była to gdzieś usłyszałem jednym razem, że to, no, ci ludzie dorastają, mówią, że powinno być dobrze, a oni widzą, że nie są dobrze, w związku z tym mają żal. Jakie z tego wnioski wyciągamy? Jest cały ciąg takiej literatury, który mówi, że no, skoro to wszystko to jest oszustwo, niby co, ta kultura dąży, przecież zmierza do pewnych cnót, wartości. Ona nie mówi, że mamy je łatwo, możemy je osiągnąć. Nic podobnego. To jest nasz horyzont. No ale to wszystko sprowadza się do tego infantylnego opowieści o tym, że miało być dobrze, a nie jest dobrze, no to nagle okazuje się, że to bardzo wielu interpretuje, to znaczy wszystko wolno. To znaczy wszystko wolno, no świat nie jest taki, no to no czemu nie, no to prawda, to świadomi siebie mamy prawo do wszystkiego.
O co ci chodzi? Przecież mamy ciepłą wodę w kranie.
Odpowiada mi. Jeżeli komuś wystarczy ta ciepła woda w kranie, no to może nie do niego ja się kieruję. Problem polega na tym, że sama ciepła woda w kranie też tak długo nie będzie płynęła, że to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie stworzyć kulturę materialną bez kultury duchowej. Nigdzie to się nie udało, a wszędzie, gdzie to próbowano, zresztą nie wiem, gdzie to tak naprawdę próbowano, tak naprawdę to nigdzie tego nie próbowano, bo nawet ci, którzy mówią, że jest ciepła woda, to zaraz zaczynają dodawać do tego jakieś uzasadnienia. Znaczy człowiek potrzebuje tego wymiaru moralnego. Wszyscy, nawet ci, którzy kwestionują moralność, to tak naprawdę, jak przyjrzymy się, zawsze odwołują się do innej moralności. Ja nie znam bardziej rozegzaltowanego moralnie autora niż Marx, który neguje klasyczną moralność. Jednocześnie jest potwornie rozegzaltowany moralnie, bez przerwy kogoś potępia, jest oburzony. Nie wiadomo za bardzo na podstawie czego, no skoro tej moralności nie ma. To jest zresztą sprzeczne wewnętrznie. W związku z tym, powtarzam jeszcze raz, ciepła woda w kranie nam nie wystarczy, a jeżeli będziemy się zajmować tylko ciepłą wodą, to i ta ciepła woda przestanie lecieć.
To były obszerne fragmenty spotkania z Bronisławem Bilsteinem, które odbyło się w Bibliotece Raczyńskich. Wieczór prowadził Maciej Mazurek. Relację zilustrowałam fragmentami powieści Czas niedokonany i Dolina nicości. Muzyka, która nam towarzyszyła, pochodzi z płyty Patametyny i z płyty Panoptikum Jerzego Satanowskiego z muzyką skomponowaną do przedstawień Janusza Wiśniewskiego. Za tydzień relacja z bardzo ciekawej sesji naukowej zatytułowanej Pisarz wobec kłamstwa i nicości. Wybitni literaturoznawcy analizowali podczas tej sesji i oceniali powieści Bronisława Bilsteina. Zapraszam, Barbara Miczko-Malcher.